Więc tego typu fragmenty Pisma Świętego, jak czytam, szczególnie Nowy Testament, chociaż w Starym Testamencie też, mam sporo przykładów, kiedy po prostu wierzę, że Bóg przemawia do mnie przez to słowo. I staram się zastosować dany fragment Pisma Świętego w jakiejś swojej własnej życiowej sytuacji. Czyli nie, mam nadzieję, że nie czytam tylko dla ciekawości, nie czytam tylko dla wiedzy. To jest i ciekawe, i oczywiście trzeba mieć też świadomość, wiedzę, ale czytam głównie po to, żeby uwierzyć temu słowu i przerobić to właśnie w jakiś, wypróbować w konkretnej sytuacji. Takie są mniej więcej moje, takie nastawienie mam do czytania Biblii. I staram się właśnie, już wiecie, przygotowywać ludzi, którzy by mnie zastępowali i którzy by prowadzili innych. To robię i sporo czasu na to poświęcam. I myślę, że to jest jeden teraz z największych moich takich, wiecie, kierunków. Jak najwięcej osób, które by przygotować, które by same dzieliły się Ewangelią, które by głosiły Ewangelię. Jak najwięcej osób. Przygotować takich ludzi. Z tym, że kiedy mówię o przygotowaniu, to wiem, że bez pokazania tego, jak to się robi i przebywania z nimi, nie da się tego zrobić. Czyli trzeba z nimi być. Nie u wszystkich, ale u większości. Tak. I też nauczyć ich właśnie, jak prowadzić studium biblijne. Jak poprowadzić i przygotować studium biblijne. Tego też trzeba nauczyć. I staram się już teraz tak zrobić, żeby ci wszyscy liderzy, żeby byli przygotowani w tygodniu do swoich spotkań, żeby wiedzieli, co powiedzieć, co mogą powiedzieć, żeby mieli materiał, z którego mogą skorzystać. To też staram się, żeby to było gotowe. I dlatego właśnie te spotkania dla liderów i tak dalej, to co powiedziałem. Chciałbym nas jeszcze raz zaprosić do Ewangelii Łukasza, jeszcze jeden raz. I znowu wykorzystać fragment Bożego Słowa, raczej popularny fragment. I mam nadzieję, że też dostrzeżemy w nim kilka praktycznych takich zastosowań dla nas i że będziemy chcieli z niego skorzystać. Chodzi mi o fragment, już tylko czekajcie, otworzę. Też z rozdziału 8, to potem jak Jezus wrócił, jest tam ta historia wskrzeszenia córki Jaira i tej kobiety cierpiącej tak na ten krwotok. To jest jakby jedna historia, jedna opowieść. I kilka praktycznych rzeczy stąd bym chciał wam zostawić. No to przeczytamy cały fragment Bożego Słowa. Czyli od 40 wersetu do końca rozdziału, 8 rozdział Ewangelii Łukasza. Ci, co chcieli, jeszcze zaczekam, żeby otworzyli. 8 rozdział Łukasz. 8 rozdział Ewangelia Łukasza, rozdział werset 40 do 56. I czytamy tak. A gdy Jezus powrócił, no to skąd powrócił? No tam z tego, tak, z tego jeziora. Tak, co tam był ten opętany? Ze wschodniej części. A gdy Jezus powrócił, przyjął go lud. Wszyscy go bowiem oczekiwali. A oto przyszedł mąż imieniem Jair, który był przełożonym synagogi i padł do nóg Jezusa i prosił go, aby wstąpił do jego domu, gdyż miał córkę jedynaczkę w wieku około 12 lat, a ta umierała. A gdy on szedł, tłumy cisnęły się do niego, a niewiasta, która miała krwotok od 12 lat i na lekarzy wydała całe swoje mienie, a nikt nie mógł jej uleczyć, podszedłszy z tyłu, dotknęła się kraju szaty jego i natychmiast ustał jej krwotok. I rzekł Jezus, kto się mnie dotknął? A gdy wszyscy się zapierali, rzekł Piotr, mistrzu, tłumy cisną się do ciebie i tłoczą. Jezus zaś rzekł, dotknął się mnie ktoś. Poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. A niewiasta, spostrzegłszy, że nie, że się nie może ukryć, podeszła z drżeniem i patrzy przed nim, oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. On zaś rzekł do niej: córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju. Gdy on jeszcze mówił, nadszedł ktoś od przełożonego synagogi, mówiąc: umarła córka twoja, nie truć nauczyciela. Jezus zaś, usłyszawszy to, odpowiedział mu: nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona. A przyszedłszy przed dom, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, tylko Piotrowi, Janowi, Jakubowi i ojcu i matce dziecka. A wszyscy płakali i żałowali jej. On zaś rzekł: nie płaczcie, nie umarła, ale śpi. I wyśmiewali go, bo wiedzieli, że umarła. On zaś, ująwszy ją za rękę, zawołał głośno: dziewczynko, wstań! I powrócił duch jej i zaraz wstała, a on polecił, aby jej dano jeść. I wpadli w osłupienie jej rodzice. On zaś przykazał im, by nikomu nie mówili o tym, co się stało. Patrzymy dzisiaj na Boże Słowo z tych praktycznych, tak, stron. Z takich stron, które nas mają jakby zmotywować, żebyśmy dostrzegli ten pragmatyzm w Biblii, ale także i tą sytuację, nie zawsze łatwą, która by się mogła wydawać czasami no taka banalna dla nas i może nie zwracamy na to uwagi, ale ja właśnie chciałbym, żebyśmy dostrzegli tą realizm sytuacji i także jak Boże Słowo oddziaływało na tych ludzi przez Jezusa Chrystusa, jak Jezus z nimi postępował. Wierzę, że tak jest i w naszych czasach, że musimy mieć ten realizm życia, musimy wiedzieć, z kim mamy do czynienia, co się dzieje, żeby jakoś ludzi wspierać i pomagać im poznać wolę Bożą i Pana Boga. A więc mamy tak, kiedy patrzę na tą historię, to ona także mnie bardzo zaskakuje. Lubię czytać wiele razy jeden fragment Pisma Świętego. Wiele razy czytać jeden fragment Pisma Świętego. Wiele razy, 10 razy jeden fragment. Taki krótki fragment, wiele razy. Lubię odłożyć Biblię, zostawić ją i wracam do tego za parę godzin. Myślę też o tym, co przeczytałem i po jakimś tam czasie, no zawsze coś tam jeszcze, ten kontekst tego czytania jest szerszy. Mamy tutaj głównego bohatera. Tak naprawdę to jest jedna historia. Ale popatrzcie w tekst. Chcę was uczyć, jak przygotowywać studio biblijne, jak je prowadzić. Kiedy Jezus wrócił, co zastał? W tym pierwszym, czyli nie w pierwszym, tylko w 40 wersecie. Co Jezus zastał, kiedy wrócił tam z tej krainy Gezareńczyków? Tak. Czy wiemy, jak długo oni na niego czekali? No, z tego wynika, że około doby. Tak. A po co oni, jak myślicie, po co oni czekali? Z kontekstu szerszego. Co to za ludzie czekali na niego? Prawdopodobnie. Nie. Po co ludzie czekali? Po co oni tam przyszli? Jezus jest gdzieś indziej, ale czekają w Kafarnaum. Prawdopodobnie przed jego domem, tam gdzie mieszkał. No bo gdzie mieli czekać? Gdzieś Jezus musiał przyjść do tego Kafarnaum. Akurat w przerwie czytaliśmy, że jest powiedziane w Ewangelii Mateusza, że opuścił Nazaret i zamieszkał w Kafarnaum. Jezus zamieszkał w Kafarnaum. A więc jak mieszkał, to prawdopodobnie czekali przed jego domem. Ja myślę, że wielu ludzi po prostu przyszło z chorymi. To, co jest często w Ewangelii Łukasza, że było mnóstwo chorych i tak dalej, które on czekał. Teraz uwaga. Ja znam przypadki, kiedy ludzie jeżdżą do lekarzy daleko. Współczesne, w różne miejsca. I czekają na swoją kolejkę. Popatrzcie teraz tutaj. Znam tą. Ludzie są zapisani czasami miesiącami czy to jest na Narodowy Fundusz Zdrowia, czy w jakichś innych. Są różnego rodzaju miejsca, gdzie ludzie jeżdżą i czekają. Mamy taką sytuację tutaj, że lud go oczekiwał, czekali na Jezusa. No i teraz uwaga. Czekali licząc na co? Że ich przyjmie, że uzdrowi, że pomoże i tak dalej, prawda? Naturalne. No i kiedy oni tak czekają, czekają, nagle pojawia się wśród tych oczekujących Jair pojawia się. Z jaką sprawą przyszedł Jair? No beznadziejną, ale co konkretnie Jair chce? Co konkretnie on chce? Nie, on chce zabrać Jezusa do siebie, do domu. Tak czy nie? Oczywiście, że tam jest ta córka i uzdrowienie tej córki, ale w rzeczywistości on chce zabrać Jaira z jakiego miejsca? Zabrać Jezusa z jakiego miejsca? No tam, gdzie oni czekali, gdzieś dalej, bo my nie wiemy, gdzie ten Jair mieszka. Nie wiemy, gdzie. Jak byście się czuli? Jeżeli czekacie już dobę, w kolejce czy bez kolejki, nie wiem, ale czekacie i nagle przychodzi ktoś bez kolejki i zabiera tego lekarza, tam waszą nadzieję. No, rozumiecie, o co chodzi tutaj w tej historii? Czekają ludzie, czekają, czekają i przychodzi ktoś bez kolejki, wpycha się, bo jest powiedziane, ja nie mówię, że oni stali w kolejce, ta kolejka tutaj to jest taka ilustracja, ale przychodzi. I oto przyszedł mąż imieniem Jair, który był przełożonym synagogi, padł do nóg Jezusa i prosił go, aby wstąpił do jego domu. No po to przyszedł. Ja już sobie wyobrażam, co ci ludzie tam zaczęli myśleć, tak? Albo co mówić. No każdy miał jakąś sprawę. Panie, ja też tutaj w tej samej sprawie. Co, pan jedyny jesteś? No, no właśnie, może dlatego, że on był na stanowisku, to może dlatego jednak tak się stało. I co jest ciekawe? Dla mnie było ciekawe to, że Jezus poszedł. Że zostawił tych oczekujących. Nie wiemy, jakie oni mieli sprawy. Łukasz zapisał, że wiemy, jaką miał sprawę Jair. I idzie. Czy oni szybko poszli? Ale teraz na chwilę chociaż wejdźmy w buty Jaira. To jest jedyna jego córka. Ja nie mam jednego dziecka. Na razie mam 10. Ale myślę sobie. I Pan Bóg mnie uchronił jeszcze od tego, żeby któreś z moich dzieci umierało. Uchowaj Boże. No ale uchronił mnie. Ja nie przeżyłem tego, więc ja nie wiem. Ale gdybym był ojcem i gdyby moje jedyne dziecko umierało i wiedziałbym, że Jezus jest moją tą jedyną, może ostatnią nadzieją realną, no to sobie wyobrażam, jak ja bym umiał prosić. I widać, że temu Jairowi zależało. Tak? Że jemu zależało. Widać to wyraźnie, że jemu zależało. Widać również, że Jezus dał się przekonać. Sam fakt, że on padł przed nim, no to też jest zrozumiałe dla mnie, że Jezus dał się przekonać. I czytamy, jak ten tłum zareagował. Szedł z nim. Ja nie wiem, jak można iść szybko czy nie szybko, ale z tłumem. Idzie ten tłum. No i teraz uwaga. Komu się śpieszyło najbardziej w tej sytuacji? Jairowi się śpieszyło najbardziej, oczywiście. No i tak czytamy, czytamy, czytamy i nagle 44, czy tam 43, 44, 45, 46 werset, 47 mówi o tym, że coś ten tłum zatrzymało, tak czy nie? Co się stało w tłumie? Ktoś inny był w potrzebie i znamy tą potrzebę. Jak bardzo to była ważna potrzeba. Ile lat choruje ta kobieta? Ile lat choruje ta kobieta? Tekst mówi. 12 lat choruje. Ile wydała pieniędzy na swoje leczenie? Wszystko wydała. Wiecie, jaki jej był status społeczny z powodu tej choroby? Ja mam kazanie, to cytuję specjalnie z Starego Testamentu, że na tym, co ona siedziała, było nieczyste i cały dzień i tak dalej, rozumiecie? I co robiła i kto dotknął, wszystko było nieczyste. 12 lat. Rozumiem, dlaczego ona przyszła w takim razie w ukryciu, czy w takiej, no, w ukryciu w sensie niejawnie, tak? Tak, przyszła. Rozumiem tą kobietę. Ale, uwaga, zatrzymała ten tłum. Co myślał Jair? Aż ty bab... O, kto to powiedział babsko? Powiedziałeś. A to baba jedna, no. Nie wiem, co on przeżywał, ale widzimy, że, słuchajcie, widzimy, że no jakiś czas to trwało, bo inaczej Łukasz nie mógłby zapisać tego wszystkiego, że ona 12 lat, to ona to musiała jakoś opowiedzieć. Musiała też opowiedzieć o tym całym kontekście, o tym uzdrowieniu, o tym wszystkim, jak to się tam stało. Nie wiem, jak długo trwała ta sytuacja. Prawdopodobnie niedługo tam, w sensie godziny czy jakoś, nie wiem. Ale ja cały czas chciałbym, abyście spojrzeli na Jaira. Ale właśnie kiedy przychodzą ludzie, że ona umarła? Córka jego umarła. Kiedy przyszli ludzie? Kiedy on z nią jeszcze rozmawia? Co bym pomyślał wtedy? Co Jair mógł pomyśleć? To przez nią. Najpierw on zabrał ludzi, bez kolejki, szybko, żeby do domu, nie wiemy jak daleko. Tłum idzie, więc nie mogą iść tak za bardzo szybko, tak sprawnie, bo ten cały tłum się przesywa. Tłum się zatrzymuje, jest ta kobieta, jest dokładnie opisane, co się stało. W tym czasie przychodzi wiadomość, że córka nie żyje. Zobaczcie, jaki to jest pewien paradoks. My często mamy sprawę i nam się wydaje, że to, co my chcemy u Boga, jest najważniejsze. I to teraz powinno być. A po drodze widzimy, że są inne osoby, których Jezus czy Bóg tak samo dotyka i pomaga im. I to ciekawe, że nie załatwił sprawy Jaira tak zaraz, wiecie, jak to się mówi? No, w pierwszej kolejności. Nie załatwił Jaira w pierwszej kolejności. Ciekawe jest też, że zobaczcie, że oni przyszli niby ci ludzie z domu, że ona umarła. Oczywiście ona umarła, ale kiedy mówię niby, to zobaczcie, wydawało się, Jair chyba poczuł już ciężar, że to już jest koniec, że dalej nie ma sensu, nie? I wtedy Jezus dostrzega to i mówi, nie bój się, ona będzie żyła. I poszedł. Czego uczymy się z tej historii? Ja jako prowadzący grupy biblijne. Po pierwsze, przychodzą ludzie z różnymi problemami, bardzo różnymi. I każdy oczywiście uważa, że jego problem jest najważniejszy. Ale widzimy, że Jezus pomógł ostatecznie i tej kobiecie, i temu Jairowi, i także temu tłumowi. Wydaje mi się właśnie, że z punktu widzenia lidera, z punktu widzenia tego, co wiemy o Biblii, o tym przywództwie naszym, że powinniśmy najpierw, ja uważam, i teraz chcę znowu kilka praktycznych rzeczy, które nie są bezpośrednio tak wyraźnie związane z tekstem, ale z mojego doświadczenia wynikają, że to są kluczowe rzeczy. Że Pan Bóg rzeczywiście przyjmuje każdego i każdy jest ważny. Pan Bóg zna ten harmonogram, kalendarz i tak dalej. Pan Bóg to zna we właściwy czas, ale Pan Bóg przyjmuje tych ludzi. Ja chcę powiedzieć wam, bracia i siostry, jeżeli chcecie się rozwijać, rzecz, jaką powinniście zadbać bardzo, to o duchową zgodę. Tutaj by była ta tendencja pomyśleć Jairowi, najpierw ten tłum mógł pomyśleć źle o Jairze, potem Jair mógł źle pomyśleć o tej kobiecie, potem ta kobieta tam się tłumaczy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko mogło, to były takie, powiedziałbym, konflikt, to były możliwe, że to były konfliktowe sprawy. Każdy miał ważną sprawę i każdy chciał, żeby to było załatwione teraz. Z tych wszystkich i ten tłum, i Jair, i ta kobieta. I w tym wszystkim jest jeden Jezus. I chciałbym powiedzieć coś o duchowej jedności w zborze. Z początku, przez lata, myślałem, że to nie jest źle, jeżeli brat ten powie coś złego na mnie. Nie powie mi, tylko powie, cioci powie coś złego na mnie. Tej nie. To dobrze, bo ona słabo słyszy, czy jak? No taki, kto lepiej by był. Z początku myślałem sobie, jestem wierzącym człowiekiem, to ten. I jestem w błędzie. Byłem w błędzie. Teraz, kiedy organizowaliśmy w tym roku, mówię o relacjach i o myślach, o tym, co mogłoby wyniknąć, dlatego że każdy uważa, że jest ważny i każdy uważa, że moja sprawa jest ważna i mój pomysł jest ważny. Ja jestem pierwszy w kolejce. Ja teraz. Zrobiliśmy koncert właśnie charytatywny w zborze. I to był koncert niechrześcijański, bracia i siostry, niechrześcijański. Były śpiewane przeboje operetki międzywojennej. Patronat w zborze, tak, tu właśnie, w zborze. Patronat honorowy nad tym koncertem miał dowódca nadbożeńskiego działu Straży Granicznej, pan pułkownik Skarbek i wójt gminy, dlatego że nie będę opowiadał o szczegółach, obie te osoby były związane z tymi osobami, na które zbieraliśmy pieniądze. No ja świadomy tego w zborze, co było, mówię tak, bracia i siostry, wiem, że to jest pierwszy koncert, proszę o kredyt zaufania od was. Jeżeli wam się nie będzie podobało, to proszę mi powiedzieć, bo ma prawo się nie podobać. Jak ktoś śpiewa na przykład z tego miejsca i zrobi tutaj dwa obroty walca, kobieta z mężczyzną, no niektórych by to zabodło. Prawda? Mnie nie, ale niektórych by zabodło. A jakby jeszcze ktoś zaśpiewał piosenkę brunetki, blondynki i wszystkie wam dziewczynki i tak dalej, mogłoby to też zaboleć niektórych, prawda? No to ja to rozumiem, chociaż ja repertuaru aż tak dokładnie nie znałem. Więc na koncercie tłum ludzi i tak dalej, pełna kaplica aż po brzegi, wszystko dobrze wyszło. Nie ma tam się specjalnie ten. No i do mnie, ja tak coś dziwne, nikt nie krytykuje tego. No jak to nie krytykuje do mnie? A prosiłem, no, jak to nie krytykuje? Czyżbym ja był tak słabo wierzący, że już się obawiałem niepotrzebnie? Ale nie, okazuje się, że jeden z braci nie dzwoni do mnie ani do nikogo, ale do sąsiedniego zboru przez godzinę mówił, jak to niedobry ten pastor Skrzypkowski, co za głupoty i tak dalej, do mnie nie zadzwonił. No i teraz, nic się oczywiście nie stało takiego wielkiego, tylko zauważyłem, że nasz zbór w Chełmie właśnie z powodu złamanych relacji, jakichś niewyjaśnionych spraw, uważam, że to była główna przyczyna jakichś takich ujawnionych grzechów, przestał się rozwijać. Po moim wyjeździe, jak wyjechałem z Chełma 16 lat temu, teraz 17, wtedy w Chełmie było 165 członków zboru. Wtedy było 165 chyba. Albo trochę więcej. Jak przyjechałem po 16 latach, było 105. Oczywiście ludzie wyjeżdżali za granicę, do pracy, umierali i tak dalej. I bardzo prosili mnie, żebym ja przyjechał z powrotem do Chełma i pomógł im najzwyczajniej w świecie. I to, co zauważyłem w zborze, to właśnie różnego rodzaju złamane relacje polegające na tym, że najlepiej to widać na konferencjach zboru. Na konferencjach zboru widać tego typu rzeczy. Kto co mówi, jak mówi i do kogo mówi. I to wszystko widać. I to było dla mnie takie no, niełatwe do pokonania. Ale zaczyna się, bracia i siostry, od osobistej postawy. Ja chcę was wezwać. Jestem pewny, że to jest prawda, że nie powinienem albo powinienem się wystrzegać każdej negatywnej myśli, słowa o osobie. No myśli to wiadomo, one same przychodzą, ale słowa negatywne. Na przykład gdybym chciał krytykować ciocia. Ciocia, mogę ciebie krytykować czy nie? No powiedzmy, że będę chciał ciebie krytykować. No ale to ty słyszysz. No, to ty słyszysz. Będę ciebie krytykował. Coś nie zgadzam się. Mówił o tobie źle. Do niego będę mówił. To pół biedy, do pastora jeszcze. Do tego brata będę mówił. Tak, uwaga. Dobrze robię czy źle robię? Źle robię. Tak. Ja wam chcę powiedzieć, jak to niszczy Kościół. Ludzie potem są na siebie obrażeni. To żyje latami, te uprzedzenia, te złe doświadczenia. Czasami to jest jedno złe jakieś doświadczenie, czasami więcej. Jeszcze na dodatek baptyści są ze sobą spokrewnieni i to tak rodzinnie jeszcze w nas siedzi. ten jest stąd, a tamten stamtąd i tak dalej. I to powoduje na jakiś taki dualizm duchowy, ja bym powiedział. Polega on na tym, że na nabożeństwie jeszcze siedzimy i słuchamy. I jesteśmy w stanie przełknąć to i owo, przemilczeć nawet jak trzeba, ale na konferencjach zboru już nie tak siedzimy, nie tak, trochę inaczej siedzimy i zachowujemy się niż na nabożeństwach. Trzeba tego unikać. I ja wzywam was, że uważam, że duchowy rozwój liczebny i osobisty jest uzależniony od czystego, właściwego nastawienia do brata i do siostry, również takiej zgody na działalność zboru, takie popieranie siebie nawzajem. Że to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. W jaki sposób ja to chcę uzasadnić, że to jest ważne? Uświadomił mi to przykład niechrześcijański. Ale kilka lat temu w internecie można spotkać wypowiedź premiera rządu w Australii, który wypowiedział się o muzułmanach. Tak. Jak chcecie tutaj do nas przyjeżdżać, to proszę bardzo. Ale jak już przyjedziecie, to musicie żyć w takiej kulturze, jaką my mamy. Po naszemu. Bo to jest nasz kraj. A jeżeli wam się nie podoba nasza kultura, to zostańcie u siebie. I żyjcie sobie tam, jak chcecie. Ale jak chcecie u nas, to musicie przyjąć nasze warunki. I za to spotkała go fala krytyki. Jak on śmiał tak powiedzieć? Tu nie ma wolności i tak dalej. I była taka rozmowa znanych osób, dziennikarzy w Stanach Zjednoczonych i jedną z takich zaproszonych gości był zaproszona między innymi właśnie, rozmawiali na temat islamu. Że ten islam jest taki zaborczy, że zabijają i tak dalej, i tak dalej. I wtedy pani dziennikarz, zresztą bardzo znana, mówi, no ale przepraszam bardzo, no to przecież nie wszyscy. Tak naprawdę to nie więcej niż tam 10% tego całego islamu, a to 90% to są normalni ludzie, którzy chcą żyć w zgodzie. I wtedy ten główny gość, fachowiec, który był zaproszony, mówi właśnie i dlatego, że tak jest, to ja to wytłumaczę. I mówi tak, kiedy w społeczeństwie jest tylko 10 albo do 15% tych, którzy jawnie reprezentują swoje poglądy, to ci są w stanie przejąć władzę. Ci są w stanie przejąć władzę, wpłynąć na całe środowisko. No na przykład, ciekawe ile Platforma ma jeszcze, partia w Polsce rządząca, ciekawe ile ma członków. Polsce. Ja nie wiem, może ktoś z was wie. Ale tak na dobrą sprawę, gdyby trzeba było, ile ludzi ich popiera? A rządzą. Z czego to wynika? Głównie to wynika z tego, że zdecydowana większość ludzi nie ma odwagi się przeciwstawić czemuś w ogóle. Nie przeciwstawia się. Czyli przyjmuje jakby za staną sytuację. Można to zobaczyć w nazizmie niemieckim albo w komunizmie rosyjskim. Ile było tych komunistów? Naprawdę było tak dużo, a przejęli władzę. A czy tak naprawdę wszystkich tych członków NSDAP i tak dalej było ich tak dużo? Nie, nie było ich tak dużo. Ale większość ludzi na skutek tego, co ci mieli jasne poglądy, to co oni głosili, ich po prostu albo popierała, albo jak się nie popierała, to milczała. Czyli dali im takie przyzwolenie. I wracając teraz do tego islamu, on mówi tak, te 10 czy ile tam procent jest bardzo niebezpieczne, bo oni zabijają ludzi, a reszta po prostu to przemilczy, bo nie będzie mieli odwagi im się sprzeciwić. To popatrzcie na kraje, które oni rządzą. Mówi dlatego, ja uważam, że to jest niebezpieczne. I teraz przerzućmy to na zbór. Jeżeli w zborze będzie opozycja wobec pastora albo wobec jakiejkolwiek sprawy 10% tylko, to dużo czy mało? Niby nie dużo, bo my mamy, że jak 50% tak, to tam i tak dalej. Ja przez lata nie zwracałem uwagi, ale teraz ja dążę do tego i ja wzywam was. Zdążcie w zborze, jak będziecie ważne uchwały mieli, do całkowitej jedności. Jak nie ma jedności, nie podejmować tego dnia decyzji. Decyzji nie podejmować. Podam kilka przykładów. Wybieraliśmy nowego delegata teraz, bo nam trochę urosło, więc trzeba było dobrać delegatów na Krajową Konferencję Kościoła. I dwie osoby, oczywiście w sprawach personalnych głosowania są tajne. I dwie osoby głosowały naprzeciw. Znaczy były przeciwko, żeby ta osoba tam pojechała. Więc jeszcze parę lat temu ja bym na to w ogóle nie zareagował. Po co to dwie osoby, jak tam 70 bierze udział w głosowaniu? Rozumiecie, o co chodzi. Ale jednak, ja mówię tak, bracia i siostry, ja uważam, że jest z nami coś nie tak. Coś duchowego jest nie tak tutaj na tej sali. Dlaczego my nie możemy wszyscy być jednomyślni, żeby taki brat czy tam taka siostra była delegatem? To proszę to jakoś powiedzieć. Bo co będzie, jeżeli po nabożeństwie czy po spotkaniu, to będziecie mieli co do powiedzenia, a tutaj nie będziecie mieli do powiedzenia. Dlaczego nie możemy tego załatwić, że my możemy mieć jedność taką stuprocentową? Co w tym jest złego? Prawda? I oczywiście jest milczenie, nikt się nie odzywa, bo nie ma odwagi. Ale ja właśnie uważam, że jeżeli jest kilka głosów przeciw i oni jawnie mówią przeciwko temu, jeżeli jest to zrobione nieoficjalnie, nie jest to zrobione w właściwym czasie, na konferencji, jeżeli o tym się nie mówi w sposób taki otwarty, tylko za plecami i tak dalej, niszczy to, między innymi, to jest tylko jeden z przykładów, niszczy to duchową jedność zboru. Jeżeli, a my wiemy o tym z Pisma Świętego, że królestwo podzielone nie może się ostać. Nie wiem, jak bardzo to wam pomoże. Ja dzielę się moim tylko przekonaniem. Bardzo mi zależy, żeby teraz w zborze, wszędzie, w Radzie Zboru najpierw, potem w zborze, była zupełna jedność i zgoda. Jeżeli jest duży podział, to nie podejmować decyzji. Podam wam przykład, jak ja się czułem, jak przegrałem głosowanie i więcej tego nie będę robił. My należeliśmy do tego zboru, który, no wiecie, jak to nasze zbory uważają, no mieć nabożeństwo w drugi dzień świąt, czy nie mieć? Być w domu, jeść, pić, czy iść na nabożeństwo? Nie wiem, wyście mieli dwa nabożeństwa, czy jak wy macie? Dwa, trzy, no właśnie. Ale w niektórych zborach mówią w poniedziałek, tam po co tam nabożeństwa robić? No i powstał ten problem u nas, no mówię, dobra, to wybierzmy, to zdecydujmy. No i tam większość nie chciała, trochę więcej, ale część chciała. I potem ktoś wstaje, mówi, słuchajcie, nad czym my głosujemy? Nad tym, czy ma być nabożeństwo? Ludzie, to niechże przyjdzie, kto chce, a kto nie, to nie i koniec. I po co ty dyskutujesz? Mi się zrobiło tak wstyd. Ja sobie myślę, przecież ja to powinienem był przewidzieć. I postanowiłem, zawsze będę robił nabożeństwa. Po co o tym dyskutować? Kto chce, to niech przyjdzie, a kto nie, to nie. Tylko mi chodzi o ten wstyd osobisty, to poczucie, że jest coś nie tak, jeżeli mielibyśmy się poróżnić z Boże. Że połowa tak, rozumiecie, czy część tak, a część inaczej. Nie dopuszczać do takich sytuacji. I dlatego jeszcze raz ja chcę powiedzieć, że uczmy się mówić swoje racje, przekonania do osób, o których czujemy albo myślimy, czy to jest negatywne, czy nie. Jest to trudne, ale wierzę, że poza plecami, poza obecnością osób trzecich nie powinniśmy personalnie o nich mówić. Naprawdę tak wierzę. Podam przykład. Przychodzi do mnie siostra ze zboru. Bracie pastorze, a ja bym chciała coś tam, bo wiesz, mnie spotkała krzywda i tamta zrobiła tak i tak. Ja mówię, czekaj, stój. Mówię, to nie jest do mnie sprawa, ale ja ci pomogę. Kiedy się umawiamy i ty pójdziesz powiedzieć tej osobie? Co, ja mam tam pójść i jej powiedzieć? Nie, to ja już nie chcę. A, proszę bardzo, jak nie chcesz. Ja tylko chcę powiedzieć, takimi zachowaniami nauczyłem się, wiecie, żeby ludzie mieli do mnie zaufanie i żebym ja miał do ludzi zaufanie, że jak ja pójdę na kazalnicę, to żebym ja widział z tego miejsca, jak tu stoję, że mam przed sobą ludzi, którzy mnie popierają i którzy czekają na mnie, że ja chcę być, bo są moimi braćmi i siostrami. Nie wszystko, co powiem, powiem mądrze, ładnie, tak? Nie wszystko. Nie wszystkie moje zachowania będą przykładne. Nie wszystkie, ale generalnie, kiedy spotkam brata jednego, to chcę iść się przywitać, chcę porozmawiać chwilę. Chcę, żeby to Kościół był Kościół, żeby miał duchową jedność. I wiem, że jako pastor jestem za tą duchową jedność odpowiedzialny. I dlatego wzywam was. Nie pozwalajcie w zborze, żeby robić negatywne wrażenie o kimś. Nie stwarzajcie takiej atmosfery, że tamten jest niedobry, a ten jest dobry. To prowadzi do głębokich podziałów. Jak się znajdzie 10% tylko przeciwników, pamiętajcie, że oni mogą wysadzić wszystko z siodła wedle tej nauki, psychologii i socjologii. Tak? Mogą to zrobić, dlatego że reszta przemilczy najzwyczajniej w świecie i nie będzie miał odwagi się temu przeciwstawić. Chyba że ci, co będą trzymali się jeszcze czegoś, to będą mogli. Ale w Kościele nie wypada. Tego idzie uczyć na grupach biblijnych, takich właśnie właściwych postaw. I powiedziałem w Radzie Zboru właśnie, słuchajcie, nie możemy rezygnować przed końcem kadencji, cokolwiek by się działo. Nie możemy mówić źle o sobie, nie będziemy podejmować decyzji, nawet jak będzie jedna osoba przeciwko. Nie będziemy się spotykać, jak nie ma jednej osoby w Radzie Zboru, albo traktujemy to poważnie i tak dalej. I wszyscy się na to zgadzają i dbamy o to. Tak samo było w Chojnicach. I wiecie co? Widzę, że te zmiany, nie dość, że po tych 2 latach przeszliśmy nad tymi naszymi problemami i że Bóg przydaje nam nowych ludzi do Kościoła. I że ludzie chcą jeździć na pikniki nasze zborowe, na inne wydarzenia, przychodzą i tak dalej. Ludzie chcą. I widzę, jak bardzo ważne jest zadbanie o jedność. Co by było w tym tekście, który tu przeczytaliśmy, że każdy jest ważniejszy, każdy ten, gdyby się nawzajem zaczęli właśnie kłócić, a to dużo nie trzeba, żeby się pokłócić. I widać, że Jezus przyjął każdego we właściwym czasie i ten tłum na pewno i tego Jaira i poszedł, dokończył tą sprawę i po drodze tą kobietę i oni wszyscy jakby doszli, rozumiecie, do tych swoich potrzeb, które oni mieli. Chcę powiedzieć o kilka spraw jeszcze praktycznych na koniec. Bardzo nam pomaga, mi, ja jestem pewny, że to jest prawdą, kontakty z innymi kościołami, oficjalne kontakty, 2-3 razy w roku. W naszym zborze jest stosunkowo sprzeciw niektórych członków, żeby do nas przyszedł na przykład duchowny rzymskokatolicki czy prawosławny w sutannie ze stułą i tak dalej, i tak dalej. W tym roku, jak mieliśmy spotkanie to ekumeniczne, to ja mówię, zapytałem najpierw zboru, bracia i siostry, ponieważ to są problemy, ja chcę wiedzieć, jak ja się mam ubierać. Czy jak ja idę na pogrzeb, na przykład, gdzie jest, uwaga, pierwszy raz ludzie widzą pastora na oczy, pierwszy raz, a takie pogrzeby mam i to nie rzadko, kilka razy w roku, bo ja jestem otwarty na to, żeby pochować samobójców, narkomanów, alkoholików, ale także takich ludzi, którzy gdzieś tam byłych świadków Jehowy. Rozumiecie, jest sporo takich ludzi, którzy umierają i nie ma kto ich chować, nie ma kto odprawiać tych nabożeństw. Najczęściej to robi urzędnik stanu cywilnego wtedy, ale to jest tak zwany świecki pogrzeb i tam nie ma o Bogu nic. Chociaż ludzie ci nie byli świeccy, były świadek Jehowy, nie jest ateistą. Tylko tyle, że on został wykluczony albo nie zgadza się z ich przekonaniami i nie został włączony do jakiegoś tam kościoła. Takich jest dużo. Grzebałem też taką luterankę w Chojnicach. Okazało się, że przed śmiercią ona się okazała luteranką, chociaż żyła przez całe dzieci, wszyscy są w kościele katolickim, ale ona powiedziała, ona nie chce być pochowana przez księdza. I tak dalej. Ja bym wiele przykładów takich powiedział. I teraz uwaga, co się dzieje? Jestem tam, jak ja mam być ubrany na taki pogrzeb? Jak ja pójdę w krawacie, co lubię, tak jak chodzę na nabożeństwa, co ci ludzie, którzy mnie zobaczą pierwszy raz, co powiedzą o mnie? Jakiś facet w krawacie przyjechał. Jak założę koloratkę, co powiedzą o mnie? Jakiś ksiądz tu przyjechał. Jakiś ksiądz jest tutaj. Tak? Ma to sens czy nie? Teraz z powodu tych ludzi, którzy tam przyjechali, i zwiastowana mojej posługi, tego posłuchu, jaki mam dla ludzi, ja pytam zboru, założyć tą koloratkę czy nie? Założyć. W końcu mam legitymację duchownego, jestem ordynowanym pastorem, tak czy nie? No to w sensie kultury nikt mi tego nie zabroni. Nie musiałbym tego robić. Ale ja byłem tylko w ubiegłym roku 3 razy na takich pogrzebach i zbór mówi założyć. A teraz podam inny przykład. Tydzień temu miałem ślub. 2 młodych ludzi nawróciło się. Zostali ochrzczeni w radości tam w Warszawie, teraz w tym zborze. A ślub był w Zamościu. Zboru nie ma i tak dalej. Poprosili mnie po długich pertraktacjach, jak będzie wyglądał ślub i nabożeństwo, to za ślubin, poprosili mnie, żebym ja to udzielił, bo biskup się tam nie zgodził, coś tam oni chcieli razem, żeby było ekumeniczne i tak dalej. Ale Kościół się nie zgodził. Więc ja zrobiłem to nabożeństwo za ślubem w hotelu. Bracia i siostry, jak się ubrać? 150 ludzi po raz pierwszy zobaczy pastora. Jak się ubrać? Mam jechać w krawacie? Mało tego, to jeszcze wziąłem togę, założyłem, prócz koloratki. To oni mówią, no to jest prawdziwy ksiądz. Ale mogę wam powiedzieć, że tyle jakichś podziękowań potem, po tych nabożeństwach, że oni mają pierwszy raz księdza innego, widzą, że oni nie wiedzieli i tak dalej, że to chwała Bogu, że ktoś się zaopiekował, a jak cudowne kazanie i tak dalej, i tak dalej. Jestem pewny, że ten marny strój, ta moja 30-letnia toga po zmarłym Tadeuszu Kaliszu, I ta koloratka, którą sobie kupiłem, białą na koszulę, na śluby, a czarną na pogrzeby, jeszcze szarą albo to niebieską będę na inne uroczystości miał, bo to w zależności od uroczystości. Uwaga, pomaga ludziom. I teraz uwaga, czy ja w ten sposób niszczę autorytet zboru, czy buduję? Oczywiście, że tak. Ale niektórzy powiedzą, niszczę, tylko mi w oczy tego nie powiedzą. Dlatego ja załatwiłem sprawę, jak się mam ubierać na konferencji zboru. Ja jestem waszym przedstawicielem w różnych miejscach, to ja chcę mieć mandat od was, bo ja was kocham, ja was szanuję. Wy musicie mi powiedzieć w oczy, co wy nie lubicie u mnie i tak dalej, co się wam nie podoba. Powiedzcie mi to, ale powiedzcie to mi, bo ja chcę. Nawet jeżeli ja tego od razu nie przyjmę z uśmiechem i tak dalej, postaram się być pokorny, a jak nie, jeden raz to weźcie kogoś drugiego. To we dwóch przyjdźcie i mi powiedzcie, jak nie działa, jak jestem ciężki na umyśle i trudny do nauki. To tak mówię i to pomaga. Wiecie, to pomaga. I podam wam jeszcze jeden przykład, taki właśnie praktyczny. Dzięki temu, że ja tak działałem, zaprosiłem teraz dwóch księży z naszych najważniejszych przeboszczów parafii. Nasza hełm jest podzielony na dwa dekanaty, wschodni i zachodni. Szefem dekanatu jest poszczególny proboszcz. Jeden jest naukowcem, mądrym człowiekiem, wykładowcą z KUL-u, gdzie przyszedł tutaj już na emeryturę i objął jeszcze tą parafię, a drugi jest innym zupełnie osobowością człowieka. Ale muszę wam to opowiedzieć i modlę się. Jak nawiązać z nimi kontakty? Bo tak oni o nas mówią, sekta, 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 sekta. Już mi się rzygać chce za określeniem, jak ja wierzący biblijnie człowiek mam być nazwany sekciarzem. To sobie pomyślę, nie ma innej drogi, jak trzeba tych ludzi znać. A jak ich znać, trzeba do nich iść. No kiedy do nich iść? No jest ten tydzień ekumenicznej modlitwy. No dobra, to niech to tak będzie i pewnego razu, ale jak do nich dotrzeć? Ja nie znam jednego. To idę przez księdza prawosławnego, jego znam już wiele lat. Ja mówię, Janie, słuchaj, ja bym tam chciał tego księdza o tak, on chce, on ciebie zaprosi, idź, to mówię, weź zadzwoń do niego, że ja przyjdę. I on dzwoni przy mnie, pastor, tak, niech przyjdzie, nie mówiłem kiedy. Za dwa dni idę. Patrzę, w parafii rekolekcje. Na drzwiach, na kancelarii napisane, z powodu rekolekcji kancelaria nieczynna aż do zakończenia rekolekcji. Ach, se myślę, trafiłem. Ale idzie jakiś ksiądz. Ja mówię, przepraszam, proszę księdza, jest tutaj gdzie ksiądz proboszcz? Nie, wszyscy jesteśmy zajęci, mamy tu rekolekcję, słuchamy spowiedzi świętej, proszę przyjść. Ale niech pan spróbuje zadzwonić. Dzwonię na domofon. A kto tam? Ja mówię, Henryk Skrzypkowski, pastor kościoła baptystów. Niech ksiądz wejdzie. A dobrze, wchodzę. I otwieram drzwi, patrzę, stół zastawiony, obiad. Siedzi 10 duchownych proboszczów. I ja mówię, o chwała Bogu, ja dzisiaj jak na Wigilię zawsze jedno miejsce puste jest dla biednego i głodnego. A to proszę usiąść. A mnie dwa razy nie trzeba zapraszać. Nakładam sobie, a ten był trochę taki proboszcz zmieszany. Mówi, to ja może przedstawię. Mówię, księże proboszczu, to ja sam się przedstawię. Jestem pastorem kościoła baptystów i tak dalej. Przyszedłem tutaj zaprosić księdza, porozmawiać z księdzem proboszczem na temat właśnie i tam było i czytania Biblii, jeszcze tam jednego rzeczy. No dobrze, i jemy. Jemy, nagle taki głos. Muszę wam to opowiedzieć, ale ja się tak modliłem. A co to u was tam tak na tej ogrodowej ci księża od was uciekają? A ja mówię, chyba ksiądz, mówię, chyba to jakaś pomyłka albo może coś, jakaś nieprawdziwa informacja, bo ja właśnie wróciłem. Ja mówię, nie uciekłem, ja drugi raz tu przyjechałem, tak mi się podoba, bo ja z Kaszub. A, no tak, a to widzicie, jak oni mają informacje, wiedzą, co się dzieje na ogrodowej, że tam pastora nie było i że jakieś problemy. A drugi mówi tak, inny, a tam u was jest taki lekarz, wymienia imię i nazwisko, a ten lekarz rozwiódł się 2 lata temu. Ja mówię, wie ksiądz, to chyba jakaś pomyłka, bo ten lekarz, ten doktor u nas członkiem nigdy nie był, ale mówię, ale może księdzu chodzi o to, że on u nas od 20 lat ma gabinet i prywatnie, bezpłatnie przyjmuje wszystkich, którzy chcą, bezdomni, alkoholicy, członkowie kościołów, wszyscy, którzy przyjdą. Od 20 lat, proszę księdza, on to już robi i nigdy nie wziął pieniędzy. Jak ktoś pieniądze zostawia, to on ją zostawia jako dar na kościół. To może ksiądz tak skojarzył, ale członkiem on nigdy u nas nie był, bo to ja mówię, on się nawrócił w środowisku charyzmatycznym, tam i tam je powiedziałem. Aha, a z czego wy żyjecie? Ile wy tam was jest? Mówię, 120 osób, członków. A skąd macie pieniądze? Kto was finansuje? A ja mówię, sami się finansujemy. Ja na przykład daję dziesięcinę do zboru regularnie, dajemy też kolekty, zbieramy i ja mówię, jest 40% członków zboru, który daje dziesięcinę, proszę, niech ksiądz przeliczy. Nasz budżet to żaden kłopot, to jest 130 tysięcy w ciągu roku. Stać na pensję moją, ona wynosi tyle i tyle i tak dalej, i na remonty, i na misje jeszcze, i na przykład na dzieci, czy teraz jak zbieraliśmy na dziecko z kościoła katolickiego na koncercie charytatywnym. Aha. No i tam jeszcze zadali pytania, a ja cały czas się modlę i teraz jest moja kolej. A ja mówię, a skąd ksiądz jest? No to Kaszub i powiedział, ja mówię, ja bym mógł być prawdziwym katolikiem. To ja prawdziwy, mam 10 dzieci. 10 dzieci ksiądz ma? No, mam 10 dzieci. I potem powiedziałem, jak to jest, że ile mam biologicznie? Mówię, 2 moich synów poszło do seminarium, a jeden, ten trzeci, to aż się pali, nie może się doczekać, a ja mu nie pozwoliłem na pierwszym roku. I opowiedziałem o córce na misji w Afryce, i opowiedziałem wszystko. I od odznaczenia, od prezydent, cisza. Cisza, bo wiecie, to jednak jest autorytet, to znaczenie, to wszystko. A ja mówię, a kto jest szefem księdza? A ja mówię, no to już się nie będę mówił, no bo to na pewno księdza wiecie, że najważniejszym szefem jest Pan Jezus, ale rozumiem, że księdzu chodzi o to. Ja mówię, jest taki pastor Mateusz Wichary, doktor i tak dalej, to on jest, ale młodszy ode mnie, a tak się złożyło, że ja jestem jego zastępcą. A to za tym idzie, że czasami po prostu reprezentuję kościół na szczeblu państwowym i ostatnio na przykład byłem na pogrzebie pana premiera Mazowieckiego, ale już żadnego z księży ja tam nie widziałem. Jakoś nie było żadnego, ja mówię, i tak dalej. Ale ja rozumiem i tak zaczynam rozmawiać i nagle wyszło, że słuchajcie, jak ja byłem wdzięczny Bogu, po pierwsze, kilku proboszczów mogło się dowiedzieć z pierwszej ręki wszystko szczerze o baptystach. Skąd my mamy pieniądze, ile nas jest? Rozumiecie, o co chodzi? Z pierwszej ręki. Po drugie, mogli mnie zobaczyć, że jestem normalnym facetem i że ja wiem, w co ja wierzę i o co mi chodzi. Po trzecie, mogli zobaczyć, że ja to do nich przyszedłem i chciałem ich zaprosić. I ten ksiądz wziął mnie na stronę, oni zjedli, to dobrze, to ja księdza zabieram, pójdziemy do innego pokoju, porozmawiamy. I on wziął ze sobą jeszcze jednego księdza i załatwiłem wszystkie te rzeczy, które chciałem. 3, on się zgodził, ten proboszcz. Urósł zbór w ich oczach, czy zmalał przez taką postawę? Nasz zbór urósł. My musimy mieć z kościołem prawosławnym, katolickim i każdym innym kontakty. Naprawdę musimy. W moim przekonaniu to jest nieodzowne. Jeżeli chcemy być postrzegani przez władze miasta, dziennikarzy, środowiska twórcze na równi w społeczeństwie, to musimy na równi z nimi występować i zabierać głos. Od tego czasu, kiedy zrobiłem to czytanie Biblii, zaprosiłem księży i zrobiłem to spotkanie komiczne, pani prezydent mnie przyjmuje na każde, kiedy tylko potrzebuje i na wszystkie oficjalne uroczystości mnie zaprasza. A jak przyjechałem do Chełma, 3 miesiące, 4, prosiłem, żeby ona na mnie znalazła 5 minut i nie miała czasu. Inne kościoły wszyscy wiedzą bez problemu. Inni księży, jak mieliśmy festyn, zaprosiłem proboszcza, przyszedł, pomodlił się, zbieraliśmy też tam pieniądze na tym festynie na takiego człowieka poszkodowanego, on w wypadku uległ na rehabilitację, to też był katolik, nazbieraliśmy 2,5 tysiąca na jednym festynie tylko, na katolika. Przepraszam za to określenie. Urósł zbór. Gazety o nas piszą pozytywnie, ludzie się wypowiadają, coraz więcej ludzi przychodzi na nabożeństwa, a jak robimy jakieś wydarzenie, miasto po prostu przychodzi, przedstawiciele władz miasta, szkół przychodzą i tak dalej. Bez kontaktów, bracia i siostry, jesteśmy po prostu sektą i to jest nasz grzech zaniedbania. Jeżeli my nie mamy nic publicznie do powiedzenia, na przykład teraz, raz w miesiącu mamy debatę w radiu naszym lokalnym, ona trwa 2 godziny, jest to dyskusja panelowa, ksiądz prawosławny, ksiądz rzymskokatolicki, ksiądz baptystów i ksiądz zielonoświątkowiec. My przynosimy ze sobą Biblię, cytujemy Biblię i możemy publicznie mówić, a ci dwaj duchowni rzeczywiście tą Biblię jak najbardziej też uznają. Więc jakby cała rozmowa jest pod ten tok taki biblijny. Bracia i siostry, rośnie zbór, autorytet czy nie rośnie? Więc musi być w moim, kończąc już, bo powiedziałem, że pół godziny będziemy się modlić. Musi być, ja bym chciał, żeby, musi być publiczne wystąpienie Kościoła w osobie pastora albo ludzi wyznaczonych, regularne. W uroczystościach państwowych, moim zdaniem, i w uroczystościach kościelnych. W tym wszystkim powinniśmy zachować własny kręgosłup teologiczny i pobożnościowy. Nie jest mi łatwo, ale ja nie mam z tego żadnego problemu, jak idę do kościoła. Ja nie klękam przed tabernakulum, ani nie pochylam się, ani się nie żegnam. Oni idą, uklękną, ja stanę i już. I idę usiąść tam, gdzie siedzę. Nigdy, ostatnio było nawet tak, ponieważ ja optowałem, że ja nie chcę, żeby była msza ta ekumeniczna i tak dalej, tylko ma być nabożeństwo, liturgia słowa, to ten ksiądz polsko-katolicki też nie uklęknął ze względu, mimo że to było u niego, ze względu na mnie. Bo ja nie uklęknąłem. Ojej, żeby nie było przykro, że wszyscy uklęknęli, a ja nie jeden, to on też nie. Do czego zmierzam? Zauważyłem, że jak mamy z nimi kontakty i normalni jesteśmy, oni zaczynają nas szanować, że zaczynają się z nami liczyć. I zaczynają nas traktować normalnie. My mamy prawo być inni. To już nam zapewnia społeczeństwo. Tylko, że jak ja jestem z nimi, jeżeli my się znamy, ja mogę zadzwonić i powiedzieć, proszę księdza, ja tam chcę przyjść, a to proszę, niech ksiądz przyjdzie, załatwimy sprawę, to ja wierzę w to, że on by musiał być hipokrytą, żeby potem na mnie mówić sekciarz. Więc mi się wydaje, że przez obecność wywieramy wpływ pozytywny. Niektórzy mówią, że my przez to tracimy, zacieramy różnice. W moim przekonaniu to jest fałszywy wniosek. Dlatego, że prawdziwe różnice są właśnie w świadomości, w teologii, a nie w takim publicznym wystąpieniu. Generalnie widzę, że ludzie przez to mniej się nas boją i jest większe dotarcie do większych mas. I ja myślę, że w tym roku, jak będziemy robili ten festyn rodzinny, on się nazywa Rodzina naszym największym skarbem, że ściągniemy 700 do 1000 osób, uczestników. Na parę godzin, w niedzielę po południu. Mógłbym wam opowiedzieć o jeszcze kilku aktywnościach, ale powiedziałem i tak dużo tych przykładów. Sam jestem ciekawy, co będzie za 2 lata, bracia i siostry, u nas. Naprawdę jestem ciekawy. Mamy dobre relacje z miastem, z powiatem, ze szkołami, dobre relacje z dziennikarzami. Na wszystkie te, jak są imprezy, czy teraz, to oni zapraszają nas, liczą się z nami, ale tylko dlatego, że tam trzeba być. Mamy grupę liderów, którą kształcimy, mamy bardzo konkretne podejście, że trzeba ludzi prowadzić, mamy tą swoich listę sympatyków i mamy tych ludzi, do których chcemy odwiedzać. To są dwie różne listy, w sensie takim, żeby to nam nie umknęło. Mamy nabożeństwo z Kościołem i wszystkimi, to międzyzborowe, mamy drugie nabożeństwo raz w miesiącu, mamy to nabożeństwo młodzieżowe, ewangelizacyjne raz w miesiącu, mamy własne też obozy, mamy swoje półkolonie, mamy koncert charytatywny, mamy wieczór małżeński, także co, o tym wam nie mówiłem jeszcze, o tym wieczorze małżeńskim, ale super impreza, na którą w naszym zborze zgłosiło się prawie 50 par, 100 osób. A teraz liczę na to, że jak zrobimy to jeszcze lepiej, to tak 2 razy w roku to chcę robić. I to była ewangelizacja w restauracji, to myślę, że jesteśmy w stanie mieć 70 par bez problemu. 140 osób dorosłych, wyobraźcie to sobie. Teraz będziemy robili, już zaplanowany mamy piknik zborowy, okręgowy. Liczę, że 200 osób się pojawi. To pan z restauracji nam dał taki zajazd wielki tam i dla dzieci różne atrakcje. Słuchajcie, po 20 zł. Z 2-daniowy obiad. No i to też będzie ewangelizacja, ściągniemy ludzi. Raz w miesiącu duża impreza na zewnątrz albo wewnątrz. Przygotować liderów, mieć jedność, nie krytykować siebie, mówić osobom, o których jakoś czujemy, im to powiedzieć. Powiedzieć w miarę mądrze, pomodlić się. Nie słuchajcie plotek o kimś czy złych informacji. Powiedzcie raczej, chodź, powiedz, ja pójdę z tobą, jak się boisz tej osobie. Trzeba zachować jedność, wspólny kierunek, wiemy, dokąd idziemy. Mamy marzenie założyć zbór w Chełmie. Po raz pierwszy w historii postulatach nam to wyszło w tych Kaniach, ale myślimy o miejscu drugim, w tym Cycowie, gdzie nas tam pan wójt nie przyjął jeszcze. Tam myślimy o drugim miejscu. Mamy, wiemy, w jaką stronę chcemy iść. I ludzie się lepiej czują wtedy w zborze. Naprawdę, wiedzą, co trzeba. Wy jesteście więksi. Ile wy macie lat istnienia? 100? Ile? 110. No to wy jesteście tylko 7 lat starsi od nas, od Chełma. To nie tak dużo. A więc mamy, myślę, podobne problemy, podobną mentalność i tak dalej, i tak dalej. Dbajcie o to. Wspierajcie. Uważam, że kluczową osobą jest oczywiście pastor w Kościele. Mimo, że jest ważną postacią w sensie prawnym przewodniczący Rady Zboru. Ale pastor w sensie duchowym jest ważniejszy. Myślę, że on powinien wiedzieć, że go wspieracie, a jeżeli nie wspieracie go, to on też powinien wiedzieć to od was, w czym go nie wspieracie, z czym się nie zgadzacie z nim. Powinniście też właśnie świadomie dbać o taką jedność ze sobą i tak dalej, i tak dalej. Dotyczy to również między zborami. Myślę, że zróbcie wszystko, żeby z Irkiem Dawidowiczem i tak dalej, żeby cokolwiek jeszcze było, żeby to przeszło raz na zawsze w niepamięć i cokolwiek by było, zapomnieć o tym. Ludzie o to komentują, to zawsze pamiętacie, ludzie potem komentują tak jak chcą, nie tak jak my chcemy. I nie zawsze komentują zgodnie z prawdą nawet, tylko jakieś takie inne sytuacje. Ale dajemy do tego pretekst, jeżeli nie ma w sercu tej postawy, że ja nie będę źle myślał, nie będę źle mówił, nie będę źle jakoś w ogóle robił jakiegoś takiego wrażenia. Dlaczego? Bo to jest Kościół Jezusa Chrystusa, do którego Bóg mnie powołał. Naprawdę cieszę się i jestem dumny, że mogę być w Kościele Baptystów. Mam zupełnie takie spełnienie osobowości swojej intelektualnej i takiej duchowej także. Nic mi nie brakuje w Kościele. Czuję się spełniony jako kaznodzieja, jako pastor, a zarazem czuję się zachęcony i chce mi się dalej służyć po 25 latach pracy w Kościele. No, łaska Boża, jak tutaj siostra mówi. Chwała Bogu, tak. I powinniśmy się spotykać od czasu do czasu, zachęcać siebie nawzajem, odwiedzać siebie tak samo na jakichś uroczystościach. Ja wiem, że to daleko, ale to jest potrzebne. Niech ta nasza młodzież tam się miesza, żeni, za mąż wydaje. Chociaż teraz widzimy, że to tam z tymi małżeństwami różnie niestety wychodzi, ale to nie jest przecież jakiś taki hamulec, żeby powiedzieć, no nie, jak w Kościele katolickim, ludzie już nie chodzą do ślubu, do ołtarza, bo po co? To było dla mnie szokująca ta informacja. 45 w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscowości wiejskiej, gminnej i 3 do księdza przez rok. Prawda? To są niesamowite zmiany. Jest dużo ludzi, którzy na nas nie popierają głośno, ale wiedzą, że jest coś innego i już nie jesteśmy dla nich sektą. Do nich trzeba dotrzeć i dać im jakąś alternatywę, stworzyć tą alternatywę na różnym poziomie, kulturalnym i duchowym. I to trzeba szczerze umieć rozgraniczyć, że ja uważam, że w budynku kulturalne rzeczy można robić i one nie będą wtedy wszystkie takie, jak my odczuwamy. To jest budynek. A co innego jest właśnie w tym wymiarze duchowym. Wtedy dbamy o tą czystość, taką, nie wiem, teologii i tak dalej, i tak dalej. Ale w kulturze jest to trochę inaczej. Ktoś coś powie z zewnątrz, to nie będę go ściągał z kazalnicy, że ja się tam, prawda, jak ten zaśpiewał ten tenor na brunetki, blondynki, to ja wiedziałem, że z tego coś tam pewnie komuś się nie będzie podobało, ale nie powiem, panie, nie śpiewaj nam tu takich rzeczy, jak on był zaproszony. Tak? Są różne sytuacje, ale to w wymiarze kulturowym było, takim kulturalnym, przepraszam. Także trochę takich wniosków. Czytaliśmy ten fragment również o tym Jairze i o tym. Trzy fragmenty pisma czytaliśmy, tak? W pierwszym dowiedziałem się, że czasami trzeba pójść i postawić na ludzi, którzy byśmy nie spodziewali się. Tak jak ten opętany. To taki człowiek, ja bym na niego nie postawił. A Jezus jednak tam popłynął. Potem, że każdy ma swoje własne tutaj z Jaira poglądy, potrzeby i tak dalej. Ale Bóg przychodzi i pozałatwiał Pan Jezus te wszystkie sprawy. Chociaż oni mogli na siebie tam źle patrzeć. No i też myślę, że to ciekawą historią było to, że w środowisku swoim, tym rodzinnym, że to my jesteśmy tymi ludźmi, którzy mogą przyprowadzać do Jezusa osoby, tak jak Andrzej przyprowadził Piotra i oni tam z tego, ci koledzy wszyscy swoi, którzy oni się znali na pewno jako znajomi czy przyjaciele. Chciałbym, abyśmy się podzielili na małe grupy, ale powiedzcie, gdyby się modlić o was, to co by było najpilniejsze? Taki ogólny temat. Gdybyście się chcieli modlić o zbór, to o co? Jedność jeszcze, tak? To siostra. Ktoś inny się zgadza z tym głosem, czy nie? Tak? No ale wy wiecie, że jedność nie przychodzi sama. Jedność trzeba zawalczyć. Trzeba mieć odwagę powiedzieć o tym publicznie. No. Ja... dwa problemy pokonaliśmy w Chełmie, jeżeli chodzi o jedność. Takie zarzewia. To owoc grzechu tam, jaki był, taki między... No, dopuścił się brat cudzołóstwa i tak dalej, to był jedna z przyczyn wielkiego kryzysu w zborze, bo to był przewodniczący i tak dalej, ale to mamy za sobą już. Myślę, że tak. I potem właśnie na skutek szukania pastora były inne były konflikty. To też mamy za sobą. Bo Mariusz miał być kilka razy, tak próbował, taki jest fajny diakon, super brat, ale zbór go nie akceptował, nie chciał. Część tak, część nie, i to były takie podziały. I wszystkie te rzeczy, jeżeli jest, to trzeba po prostu umieć powiedzieć i przygotować publicznie i poprosić ludzi o tym, że musimy to zakończyć już. To ktoś to musi zrobić. Nie da się tego zrobić, że ktoś... Jak coś nastąpiło publicznie, bracia i siostry, na forum zboru, jakiś podział, nie wierzcie w to, że to się da załatwić po cichu, bez publicznego wystąpienia. Nie wiem, czy to ma sens, co ja mówię, czy to was przekonuje. Nie da się tego załatwić. Trzeba powiedzieć, ale musi być ktoś, kto powie, spróbujmy powiedzieć jeszcze coś, kto ma do powiedzenia, a jak już powiemy i zgodzimy się, to pomódlmy się na kolana, koniec o tym. Także to spróbujmy, takie rzeczy trzeba też załatwić. A jeżeli chodzi o relacje między członkami zboru, no zadbać o to, żeby nie krytykować siebie. A jeżeli już, to tylko do tych osób. Jeżeli nie mamy odwagi poprosić pastora albo kogoś innego o pomoc, żeby mi pomógł to zrobić, załatwić moje sprawy w relacjach z członkami zboru. Zresztą Boże Słowo tak mówi, chociaż my tego nie praktykujemy. Niestety. Łatwiej jest po prostu powiedzieć, a ten jest taki, siaki, z nim nie ma co. Tylko że to jest wtedy strzał duchowy, mocny, w kolano co najmniej, żeby nie powiedzieć, że w brzuch, a czasami w serce. I mamy do czynienia już z trupem wtedy, bo ktoś się przestaje przychodzić. Dobrze, o jedność, ale to zabrzmiało tak lakonicznie, bo podzielimy się na grupki małe. Ja to praktykuję w zborze. Zauważyłem, że baptyści się nie modlą. Bo kilka osób tylko modli się publicznie. No jak to pokonać? Jak pokonać, żeby taka siostra miała okazję razem się pomodlić na każdym nabożeństwie? Bo ja uważam, że trzeba zareagować na to, co słyszałem od Boga, na Boże Słowo. Że Bóg ode mnie oczekuje, że ja mam coś zrobić z tym słowem. Muszę Bogu coś powiedzieć. Skoro On mi coś powiedział, to ja mogę oczywiście przemilczeć, ale mogę coś powiedzieć. No to jaka jest to? No to jest technicznie dosyć łatwe. To już w zborze się u nas przyzwyczajeni mówią, że w zasadzie nie powinno być już nabożeństwa bez takiej modlitwy. To my po 2-3 osoby stajemy i modlimy się po kazaniu, kiedy jest. Przed kazaniem nie, ale po kazaniu 2-3 osoby. To ja zachęcam nawet, żeby wyjść do ludzi i się pomodlić z kimś. I uważam, że to jest bardzo ważne. Jako punkt nabożeństwa, wspólna ta modlitwa w zborze. W małych grupach 2-3 osoby. To trwa 5 minut i zawsze kończę. Do przodu idę i kończę tą modlitwę też, żeby wiadomo, kiedy było zakończenie. Nie? Bo wtedy niektórzy usiądą, niektórzy jeszcze coś tam rozmawiają. Z początku tak nie do końca się z tym czułem dobrze, ale uważam, że to jest dobry krok. Wielu ludzi się nie modli i wtedy jest na przykład okazja. Ktoś przychodzi pierwszy raz, albo drugi, albo trzeci, nie znam, to ja podchodzę i uczę naszych, przepraszam bardzo, czy ja mogę o panią się pomodlić, jak nie znam imienia i nazwiska. Jak myślicie, co ludzie odpowiadają? Tak, oczywiście. A jak już ludzi znamy, mówię, a czy pani dałaby radę chociaż 2-3 słowa powiedzieć Jezusowi? I czasami ludzie mówią nie. Ja mówię, nie ma sprawy. A niektórzy mówią tak. I modlą się po raz pierwszy, jak przyszli. I uważam, że Pan Bóg dużo rzeczy robi, że ludzie mogą podejść właśnie a propos jedności. Nie trzeba iść za kazalnicę z tego miejsca, ja ciebie nie lubię i ty mnie zraniłaś, to ja z kazalnicy mogę. Ale mogę przyjść do ciebie prywatnie i powiedzieć w czasie pokazaniu, słuchaj, to zdanie twoje zraniło mnie, czuję się źle, nie mogę jakoś sobie z tym poradzić, słuchaj, nie wiem, no coś trzeba zrobić, pomódlmy się. Przecież tak można zrobić po nabożeństwie, znaczy się pokazaniu, tak czy nie? Także mi się wydaje, że wiele prostych jest narzędzi, że Pan Bóg chce nas uzdrawiać w tych relacjach osobistych, tych konfliktach i w tych wielkich, to powiedziałem, to musi być publicznie powiedziane, ale w tych małych, że tylko trzeba mieć odwagę i właściwą postawę, że to trzeba po prostu mówić ludziom. Teraz będziemy się modlić.